Inspektor Morski. Sezon drugi. Część pierwsza. Słuchowisko Agaty Kos-Dybały.
Dzień dobry, Hanka.
Dzień dobry. Dziękuję, że przyszedłeś. Zamówiłam kawę, zaraz przyniosą.
Prosiłaś, żebym przyszedł. Teraz nieczęsto mamy okazję do rozmowy.
Przestań.
A co, mówię nieprawdę?
Proszę, przestań. Dobrze wiesz, dlaczego tak jest.
Dobrze wiem. O, to coś nowego.
A jednak nie odpuścisz?
Tyle razy prosiłem cię, żebyśmy mogli normalnie porozmawiać. Ale wszystkie próby kończyły się fiaskiem.
To akurat prawda.
I pewnie zaraz dodasz, że to moja wina.
Maciek.
Hanka, jesteś moją córką.
Pasierbicą. Jestem twoją pasierbicą.
Jesteś moją pasierbicą, córką mojej żony. Nie jesteś obcą mi osobą, ale nie mogę milczeć, kiedy oskarżasz mnie o całe zło.
Nie możesz milczeć?
Każdy człowiek ma jakieś granice.
To ciekawe. Granice mówisz?
Tak. Granice wytrzymałości, których nie pozwala przekroczyć.
O, to ciekawe. Dziękuję pani bardzo.
Niby co jest ciekawe?
Co jest ciekawe? Zabawne. Że to ty mówisz o granicach. Ty.
A czemu akurat mi nie wolno mówić o granicach?
Naprawdę nie wiesz?
Naprawdę nie wiem.
No to już szczyt.
Zamiast na mnie fukać, po prostu odpowiedz na pytanie, czemu mnie nie wolno mówić o granicach?
Ty ciągle przekraczasz granice.
Jakie?
Granice komfortu psychicznego mojej mamy i mojego brata.
Twoja mama to moja żona.
Niestety.
Twój brat to mój syn.
Mogę tylko powtórzyć, niestety.
Jestem dla nich mężem i ojcem. Jak mogę przekraczać jakiekolwiek granice? To moja rodzina. Najbliższa.
Wyobraź sobie, że moja też.
Też? Zastanowiłbym się. Bo chociaż nikt nie wyrzucił cię z tej rodziny, to sama się wypisałaś.
Nie wypisałam się. Po prostu wyprowadziłam się.
Nikt cię nie wyganiał. Wręcz przeciwnie. Prosiliśmy, żebyś się zastanowiła, czy na pewno chcesz iść na swoje. Byliśmy zmartwieni twoją decyzją. Nawet bardzo.
Szczególnie ty się martwiłeś.
Przecież rozmawiałem z tobą. Próbowałem cię namówić.
Nie nazwałabym tego namawianiem.
A jak byś to nazwała?
Gruźbami.
Nie przestajesz mnie dzisiaj zadziwiać. Gruźbami?
Tak. Albo szantażem.
Jeszcze lepiej.
Powiedziałeś, że jeśli się wyprowadzę, mogę zapomnieć o wsparciu finansowym mamy.
Hanka, wybacz, ale jesteś dorosła. Póki mieszkałaś z nami, żyłaś na nasz koszt. Wiem też, że mama i tak wspierała cię finansowo. Nie brakowało ci pieniędzy na żadne zachcianki. Ale przymykałem na to oko. W końcu czasami robiłaś coś w domu. Ale jeśli decydowałaś się żyć na własny rachunek, wybacz, ale to jest logiczne. Nie widziałem i nie widzę powodu, żeby dawać ci moje pieniądze.
To nie były twoje pieniądze, tylko wasze. Bo mogłeś je zarobić dzięki majątkowi mamy.
Właśnie tak się składa, że to ja zarabiałem te pieniądze.
W tym sęk. Mamy majątek, dzięki któremu dużo zarobiłeś, jest twój albo wspólny. Ale nie mamy.
Mam ci powtórzyć, że to moja żona?
Żona, ale nie własność.
Własność, powiadasz. A to ciekawe.
Tak samo mój brat. Owszem, jest twoim synem, ale nie jest twoją własnością.
Nie traktuję ludzi jak własność. Sprawiasz mi ogromną przykrość. Ogromną.
Mój Boże, jaki ty jesteś wrażliwy.
To żadna wrażliwość, tylko poczucie godności.
Własnej. Dodaj własnej.
To chyba oczywiste.
W twoim wypadku tak. Bo rozumiesz tylko swoją godność. Godności innych ludzi nie szanujesz.
Przestaniesz mnie obrażać?
Jeśli prawda cię obraża, to istnieje szansa, że jeszcze cię obrażę.
Chyba pora kończyć tę rozmowę. Chociaż właściwie nie wiem, po co się chciałaś spotkać? O czym właściwie chciałaś rozmawiać?
Właśnie o tym, o czym rozmawiamy. O mojej mamie i moim bracie. o tym, że traktujesz ich jak własność. Przekraczasz granice ich godności. Wszelkie granice.
To twoje zdanie. Bardzo niesprawiedliwe. Bardzo krzywdzące.
No, już przestań.
To ty przestań.
Przestań udawać świętoszka. Jesteś...
Jestem kim według ciebie?
Potworem.
I chciałaś się spotkać, żeby mi to powiedzieć?
Nie. Chciałam się spotkać, żeby ci coś zaproponować.
A mianowicie co? Co dokładnie chciałaś mi zaproponować?
Żebyś zostawił mamę.
Mam zostawić mamę? Kocham ją.
Żebyś się z nią rozwiódł.
I dodaj jeszcze, że mam zostawić swojego syna. To znaczy powierzyć opiekę nad nim matce.
Jakbyś mi czytał w myślach.
Właściwie to powinienem już kończyć, ale zżera mnie ciekawość.
Lepiej byłoby, gdyby... Zresztą. Nieważne.
Jak wszystko, co do tej pory powiedziałaś. A jednak cię zapytam. A jeśli się nie zgodzę, to co?
Będziesz żałował.
Zaryzykuję.
Dobry wieczór.
To ty?
Nie widzisz?
Ale jak wszedłeś?
No, otworzyłem drzwi po prostu.
Przecież kazałem Hance oddać klucze.
I oddała.
Więc czyżby...
Tak, Hanka przewidziała, że każesz jej oddać klucze i zanim to zrobiła, dorobiła sobie komplecik. A ja go wziąłem. W końcu to moja narzeczona. Co jej, to moje, nieprawda?
Sprytnie. Nie powiem. A teraz oddasz ten dorobiony komplet i...
I?
I wyjdziesz stąd grzecznie. Matki Hanki nie ma. Brata też.
Wiem, wyjechali na weekend do Krakowa.
Moja żona zawsze lubiła to miasto. Często tam jeździ przynajmniej raz w miesiącu i od pewnego czasu zabiera Andrzeja. Usiłuje zarazić go tą miłością.
Coś w tym złego?
Wolałbym, żeby w długi weekend się pouczył. Egzamin ośmioklasisty za pasem.
A on musi zdać wszystko na 100%.
Na to raczej nie ma szans, ale byłoby miło.
No tak, w końcu to twój syn. Dziedzic. Musi być najlepszy.
Stworzyłem mu do tego warunki.
Stworzyłeś mu do tego warunki. Do czego?
Żeby był najlepszy.
No tak. Stworzyłeś mu wręcz idealne warunki. Hanka mi opowiadała.
Niczego mu nie brakuje.
Z jednym wyjątkiem.
Jakim? Czego mu brakuje, twoim zdaniem?
Twojej miłości.
Słucham?
Twojej miłości.
No tego za wiele. Nie, za wiele. Najpierw Hanka oskarża mnie o to, że przekraczam jakieś granice jej matki i mojego syna.
Ciągle to robisz, decydujesz za nich o wszystkim.
Andrzej jest niepełnoletni, jeśli nie pamiętasz.
Andrzej jest człowiekiem, który ma swoje prawa.
To decydowanie o sobie?
Do podejmowania decyzji odpowiednich do jego wieku.
A jakie to decyzje?
Różne. Od wyboru ubrań, wyboru przyjaciół czy szkoły.
Słucham? Gówniarz ma decydować, do jakiej szkoły pójdzie? Dobrze słyszałem?
A niby czemu nie? To jego życie.
On nie ma żadnego doświadczenia życiowego, żeby dokonywać takich wyborów.
I to jest tylko jego życie, powtórzę. On chyba trochę siebie zna.
Tak, bardzo. Zwłaszcza, kiedy koleguje się z jakimś marginesem.
Marginesem?
A jak nazwiesz tych kolesi, których Andrzej chciał przyprowadzić do naszego domu? Chyba ich widziałeś, kiedy pomieszkiwałeś tu z Hanką.
Chłopcami, którzy pochodzą z biedniejszych rodzin. Biedniejszych niż wasza.
Biedniejszych? To patologia.
Patologia? Co ty mówisz? To są świetne chłopaki. Tyle, że z biedniejszych rodzin. Mieszkają w tej gorszej części dzielnicy. W starych domkach szeregowych, a nie w willi z basenem, jak nakazują standardy waszej części dzielnicy.
No nie tylko, że są biedniejsi. Nie tylko. Jeden jest z rozbitej rodziny, u drugiego jest ojciec alkoholik. Matka chyba też popija. Nie chcę, żeby mój syn czerpał od nich jakiekolwiek wzorce zachowań.
No nie, oczywiście, że nie.
Nie kpi. Andrzej to moje dziecko i mam prawo decydować, jak ma być wychowywany i z kim się zadawać.
To. Andrzej powinien czerpać wzorce od najlepszych, czyli od ciebie.
Syn powinien przypominać ojca. Niestety.
Niestety Andrzej nie jest do ciebie podobny.
Nie aż tak, jakbym sobie życzył.
A ja uważam, że na szczęście.
No czemu mnie to nie dziwi?
Cieszę się, że brat Hanki...
Przyrodni brat Hanki, przypominam.
Że przyrodni brat Hanki nie przypomina ciebie. Że nie jest pieprzonym tyranem i psychopatą.
Myślę, że nasza rozmowa dobiegła końca. Wyjdź.
Wręcz przeciwnie. Teraz ja ci przypomnę, że ten dom należał do rodziny ojca Hanki i po jego śmierci ona jest jego współwłaścicielką.
A co to ma do rzeczy? A poza tym włożyłem w ten dom mnóstwo kasy, a ona już w nim nie mieszka.
Co nie zmienia stanu prawnego, czy nie?
To nie oznacza, że możesz wpadać tu i mi ubliżać. Zwłaszcza ty. Kim ty jesteś?
Jak ciebie boli prawda, to posłuchaj jeszcze.
Nie mam ochoty.
To posłuchaj jeszcze o prawdziwych przyczynach wyjazdów do Krakowa.
Co? Jakich prawdziwych przyczynach wyjazdów? Halina tam, jak twierdzi, odpoczywa i włóczą się z Andrzejem po krakowskich galeriach, kościołach, knajpach też. Tyle.
Otóż nie. Pani Halina jeździ do Krakowa do prywatnej kliniki psychiatrycznej.
Co ty do mnie mówisz?
A od pewnego czasu zabiera także Andrzeja.
Nie rozumiem. Dlaczego jeździ do prywatnej kliniki psychiatrycznej?
Żeby walczyć ze skutkami życia z psychopatą.
Ona się leczy?
Leczy się, ma psychoterapię. A od pewnego czasu ratuje w ten sposób także psychikę swojego syna.
Ona Andrzeja ciąga po psychiatrykach?
Ona ratuje jego psychikę, którą ty systematycznie niszczysz. Jak to przemocowiec?
Przemocowiec? No co ty gadasz? Nigdy nie podniosłem ręki na Halinę czy Andrzeja. Na Hankę zresztą też.
Łaskawca. Ale przemoc jest nie tylko fizyczna. Jest także przemoc psychiczna. Nie wiadomo, która jest gorsza.
Od dawna wiedziałeś? To znaczy Hanka od dawna wiedziała?
Od kiedy pani Halina tam jeździ?
Ona jeszcze pożałuje.
Ona już niczego nie będzie żałować.
To się jeszcze o... A co ty? Co ty robisz?
Celuję w ciebie. Z twojego pistoletu.
Ale skąd? Wyjąłeś go z sejfu?
Tak.
Skąd wziąłeś klucz?
Hanka doskonale wiedziała, gdzie go trzymasz. I też w odpowiednim czasie dorobiła.
Zrobiła kopię? I tego klucza?
No, jakbyś zgadł. Stój, gdzie idziesz? Stój!
Przecież do mnie nie strzelisz! Nie odważysz się!
Strzelę, a potem upozoruję włamanie do sejfu. I do domu.
Ty su...
Dobrze. Dobrze, że się na mnie rzuciłeś. Łatwiej było strzelić. W sumie... Prawie jak obrona własna.
Dzień dobry, panie inspektorze.
Dobry.
Długo pana nie było.
No, rzecz, ale samochód nie chciał odpalić. No, fakt, to trochę to trwało.
Nic dziwnego. Samochód jest chyba w moim wieku.
Słucham?
Nie, nic.
Dobra, co mamy?
Mężczyzna w wieku około lat 60, 3 strzały w klatkę piersiową, w tym jeden w serce, Maciej Poręba. Chyba właściciel tego domu.
A jak? Zaraz, moment, muszę zapisać. Wow, szkoda. Byłem przyzwyczajony. No dobra, a nazwisko Donata?
Rzeczywiście szkoda. Taka ładna szara gumka pasowała do okładki.
Co?
Po panu to widać, że pochodzi pan z krainy podziemnej pomarańczy.
Słucham?
Z Wielkopolski. Pyry chyba jadacie jak Włosi pomarańcze.
No, bardzo śmieszne, naprawdę. A jak nazwisko Donata?
Już mówiłam. Maciej Poręba.
Piękna kamizelka. Kaszmir. Musiała być droga.
No rzeczywiście. No nie myślałam, że pan inspektor, że...
No, że co?
No, że pan wie, jak wygląda kaszmir. Zresztą nieważne.
No rzeczywiście nieważne. Jakieś łuski?
Nie ma.
Jakieś inne ślady?
Nie pełno, wiem. Pełno odcisków palców.
A kiedy nastąpił zgon?
Na moje oko z 5-6 godzin. Ale dokładnie powie panu inspektorowi patolog.
A kto zgłosił?
Pasierbica, Hanna Tomasik.
Mieszka tutaj?
Ponoć nie, odwiedziła ojczyma.
A matka, znaczy jej matka i żona tego Denata?
Ona wyjechała wraz z synem do Krakowa. To syn jej i Denata. Ma na imię Andrzej.
Dzwoniła pani do niej?
Ja nie, ale ta pasierbica, to znaczy jej córka do niej dzwoniła. Już jest w drodze powrotnej.
A ta córka to gdzie?
Na górze. Poszła do swojego pokoju.
Do swojego pokoju? Że ona tutaj nie mieszka, mówiła pani.
No nie mieszka, ale poszła do pokoju, który należał do niej.
A, rozumiem.
Była trochę roztrzęsiona.
No ja myślę.
Powiedziałam jej, żeby nie opuszczała domu, zanim nie porozmawia z panem inspektorem.
Oczywiście. Zaraz tam pójdę. Tylko się trochę rozejrzę. To jest gabinet tego Poręby, tak?
Tak.
No, duży, ładny pokój.
Rzeczywiście.
W ogóle cały dom jest duży i ładny. Jaki piękny ogród. Tam tyle tych budek dla ptaków, domków dla jeży.
Skąd pan wie? Oglądał pan ogród?
Znaczy, no, dom na taki wygląda z zewnątrz. Ja obszedłem go dookoła. Stąd wiem, jaki jest ogród.
Jest coś jeszcze.
A mianowicie?
Obok tego gabinetu w sypialni jest sejf.
I? Pusty?
Nie, ale otwarty.
Otwarty? Ze śladami włamania?
No, to dopiero muszę sprawdzić. Może są jakieś otarcia w zamku.
Dobra, to chodźmy zobaczyć ten sejf.
Tak, to tutaj, tędy.
Wow, duża ta sypialnia.
Raczej.
A tu?
Tutaj jest łazienka, a tam jest garderoba.
Tak teraz budują? Takie luksusy?
No jak powiedziała ta pasierbica, to wspólna sypialnia.
Jej matki i Denata. Znaczy tego, ojczyma, tak?
No tak.
A ten sejf? Oryginalnie za obrazem wisiał, tak? Tym opartym teraz o ścianę tutaj, tak?
No całkiem udana kopia Boznańskiej.
Czy ja?
Olgi Boznańskiej. Taka polska malarka była. Widziałam już reprodukcję tego portretu. Kładła farby w bardzo charakterystyczny sposób.
Tak, coś słyszałam.
Jak już mówiłam, muszę sprawdzić, czy sejf nosi ślady włamania. Podobnie jak dom. Na oko nic nie widać.
Czyli otworzyć mógł ten... jak mu tam Poręba.
Albo ktoś, kto radzi sobie z zamkami.
Fachowcy.
Tak, to... To niezbyt skomplikowany sejf w gruncie rzeczy.
Nie ma jakiejś specjalnie mocnej odporności.
No, to jest średnia półka. Tak samo jak zamek.
To jakiś zwykły klucz?
Nie jest on znowu taki zwykły, no ale sprawny włamywacz dałby sobie z nim radę.
Coś zginęło?
Pasierbica nie jest tego w stanie stwierdzić. Przynajmniej tak powiedziała.
Tak na pierwszy rzut oka to nie zostało dużo w tym sejfie.
Na pierwszy rzut oka to certyfikaty są jakieś, no i te parę kosztowności.
No to co jeszcze mogło zginąć?
No tego to ja nie wiem.
No dobra. Ta pasierbica jest na górze, tak?
Była to pierwsza część słuchowiska Inspektor Morski. Wystąpili Jarosław Zoń, Magdalena Zabel, Konrad Biel, Wojciech Rusin i Agata Kos-Dybała. Realizacja Piotr Król. Tekst i reżyseria Agata Kos-Dybała.